Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Arkadii i Borys Strugaccy, Ślimak na zboczu. Przełożyła Irena Lewandowska, czyta Marcin Popczyński. Gdzie leśna droga wije się przez uroczysko, nieubłagana czeka mnie i znana przyszłość. Daremnie wszczynać by o nią spór, mamić pieszczotą. Otwarta jest jak mroczny bór, na wskroś, szeroko. Borys Pasternak, Za Pawarotą, tłumaczył Michał Jagiełło. Powoli, powoli pełznij, ślimaku po zboczu Fuji, wciąż wyżej, aż na sam szczyt. Issa, syn chłopa. Rozdział pierwszy. Z tej wysokości las wyglądał jak puszysta centkowana piana, jak ogromna mokra gąbka wielkości wszechświata, jak zwierzę, które kiedyś zamarło w oczekiwaniu, potem usnęło, porosło szorstkim mchem. Jak bezkształtna maska zasłaniająca twarz, której nikt jeszcze nigdy nie widział. Pierec zrzucił sandały i usiadł, zwiesiwszy nogi w przepaść. Miał wrażenie, że natychmiast zwilgotniały mu pięty, jakby rzeczywiście zanurzył je w ciepłej liliowej mgle gęstniejącej w cieniu skały. Wyjął z kieszeni przygotowane kamyki, starannie ułożył je obok siebie. Potem wybrał najmniejszy i ostrożnie wrzucił w to żywe i milczące, senne i obojętne, pochłaniające bezpowrotnie. I biała iskra zagasła i nic się nie wydarzyło. Nie drgnęła ani jedna gałązka, nie otwarły się żadne oczy, aby spojrzeć na Piereca. Jeśli co półtorej minuty rzucać kamyczek i jeśli prawdą jest to, co opowiadała jednonoga kucharka zwana Kazaunią, co przypuszczała Madame Bardot, szefowa grupy pomocy tubylczej ludności, i jeśli nieprawdą jest to, o czym szeptem rozmawiali szofer Tuzik z nieznajomym z grupy inżynieryjnej infiltracji, jeżeli ludzka intuicja ma jakąkolwiek wartość, jeśli chociaż raz w życiu spełniają się oczekiwania, wówczas przy siódmym kamyku krzaki za plecami rozchylą się z trzaskiem łamanych gałązek i na polankę, na zdeptaną trawę posiwiałą od rosy, wyjdzie goły do pasa dyrektor w szarych gabardynowych spodniach z liliowym lampasem. Dyrektor błyszczący od potu, kosmaty żółto-różowy. I nie patrząc na nic, ani na raz pod sobą, ani na niebo nad sobą, sapiąc, zacznie robić skłony, zanurzając w trawę palce, wywołując podmuchy wiatru szerokimi dłońmi za każdym razem, kiedy się wyprostuje. I wtedy potężna fałda na jego brzuchu wypłynie na spodnie, a powietrze nasycone nikotyną i dwutlenkiem węgla ze świstem i bulgotem wylatywać będzie z otwartych ust dyrektora. Krzaki za plecami rozchyliły się z trzaskiem łamanych gałązek. Pierec obejrzał się ostrożnie, ale to nie był dyrektor. Był to znany mu Klaudiusz Oktawian Domaroszczyner z grupy wykorzeniania. Powoli zbliżył się i przystanął dwa kroki za Pierecem, patrząc na niego z góry uważnymi, ciemnymi oczami. Coś wiedział albo coś podejrzewał, a było to coś bardzo ważnego i ta wiedza czy też podejrzenie unieruchomiło rysy jego wydłużonej twarzy, skamieniałej twarzy człowieka, który przyniósł tu na skraj urwiska dziwną i trwożną nowinę. Jeszcze nikt na całym świecie nie słyszał tej nowiny, ale było już jasne, że wszystko zmieniło się diametralnie, że wszystko, co było do tej pory, nie ma już od tej chwili najmniejszego znaczenia i że każdy będzie musiał dać z siebie wszystko, na co go stać.